1 stycznia, to tak troszkę na. Dzień dobry. Witam na posiedzeniu Komisji Społecznej i Bezpieczeństwa. Dzisiaj zajmujemy się tematem świadczenia rodzinne i polityka plus, opiniowanie materiałów zestymowanych tej uchwały, dwie sprawy różne. Witam Panią Burmistrz, witam Panią Naczelnik, Pana Kierownika, Panią Drugą Naczelnik, Panią Kierownik, witam wszystkich radnych. Proszę, mamy dzisiaj pierwszy temat i proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, mamy kilka materiałów. Zaczynamy od świadczeń rodzinnych. Tak, między innymi 500 plus. Pozwoliłam sobie, żeby do Państwa również przyszedł kierownik działu, ponieważ kierownik działu, Pan Michał Gos, odpowiada za wszystkie zadania wynikające właśnie z świadczeń rodzinnych. A jak Państwo wiecie, tych świadczeń rodzinnych nam z roku na rok coraz bardziej przybywa. Wynika to z kilku ustaw i świadczenia rodzinne tak naprawdę teraz jest bardzo duża działalność, bo jeśli przygotowaliśmy dla Państwa materiały z wykonania budżetu w tym zakresie za rok ubiegły, które wykonaliśmy w zasadzie w 100%. Bo jak Państwo wiecie, mamy zadania własne i zlecone. Wszystkie świadczenia rodzinne to są zadania zlecone, czyli na te świadczenia otrzymujemy środki finansowe poprzez wojewodę z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale nie wszystkie. Mianowicie część tych zadań mamy w postaci świadczeń finansowych i te świadczenia finansowe są finansowane w 100% z zadań zleconych, ale mamy jeszcze tak zwane koszty obsługi tego zadania, czyli jest to koszt obsługi pracowniczej. Jak Państwo wiecie, to są tak śmieszne środki finansowe na obsługę, że to robi 1,5% w skali miesiąca, roku, co można zrobić za 1,5%, czyli stąd też się wzięły protesty między innymi pracowników ośrodków pomocy społecznej w Polsce, że mamy zlecane zadania do gmin, a nie mamy na 100% realizacji tych zadań. I czynsz, i media, i poczta, i pracownicy pokrywali się z zadań własnych gminy. A skoro tych zadań nie mocno przybywa, bo jak Państwo zobaczycie, mamy zadania własne i zlecone w ubiegłym roku 36 273 489 zł. Z tym mam właśnie podzieliłam Państwu, żebyście Państwo mieli taką właśnie ogląd sprawy. 22 miliony to są świadczenia rodzinne, w tym z zadania gminy mamy 12 milionów. Dotacja zadania własne i zlecone w sumie jest to 34 miliony 432 tysiące. W tym roku, ale to nie tylko jest plan. Wykonanie tych zadań będzie dużo większe w zależności od tego, jakie wskaźniki przyjmie nasza gmina. Mamy 300 plus świadczenia, 500 plus, wypłata świadczeń rodzinnych. Jeśli chodzi o pytania takie merytoryczne, myślę, bardzo konkretne, to tutaj jest Pan Michał, bo myśmy bardzo rozpisali, ile osób zatrudnia, jakie realizuje zadanie, jakie są świadczenia, wysokość tych świadczeń, kryteria, które są przez nas nieustalane tylko przez ministerstwo, więc nie możemy z tym nic zrobić i jakie te zadania są realizowane. Wszystkie te zadania realizowane, jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalno-opiekuńczy, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, 500 plus, 300 plus i wszystkie świadczenia, wszystkie, łącznie z funduszem alimentacyjnym, realizujemy, mieliśmy je skontrolowane w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, która była u nas od 1 lutego, od 1 do 14, od 8 luty do 31 lipiec, placówka została określona wzorcowo. Jest tego protokół. W zaleceniach, nie było zaleceń, tylko wskazówka, żebyśmy do funduszu alimentacyjnego zwiększyli liczbę osób, które realizują to zadania. Wszystkie zadania realizowane są w sposób prawidłowy, rzetelny. W tym roku mamy również kontrolę tego samego działu przez wojewodę. I zobaczymy, jak ona wyjdzie, ale ja również śpię spokojnie, ponieważ to pracownicy są szkoleni na bieżąco, robią to od lat, a świadczenia, jak mówię, co roku nam przybywa. Może tam Panu Michałowi to sobie jeszcze ustawię.
To znaczy, no mówię tutaj, jednak tak jak Pani Dyrektor wskazała, mówię porównanie, tak, procentowe udziału zadań zleconych właśnie co roku przybywających jest to około 60% całości budżetu, tak? Tak jak Pani Dyrektor mówiła, zeszłym roku doszło kolejne zadanie, czyli tak zwana wyprawka szkolna 300+. Dla dzieci z zasady do 20 roku życia, chyba że są niepełnosprawne do 24 roku życia. Chociaż tam w planach było teoretycznie wszystkie szkoły były wskazane, natomiast ministerstwo, bo nie jest to wprowadzone ustawą, tylko rozporządzeniem, jakby zawęziło krąg tych osób, ponieważ zostały wyłączone szkoły dla dorosłych, między innymi, więc no, wydatki planowaliśmy troszeczkę inne, bo też pobieraliśmy dane między innymi z ewidencji ludności. Plan wydatków, z tego co pamiętam, był ponad 1 000 000 zł, a wykonanie było na poziomie 892,5 tysiąca złotych. W sumie to było 2974 dzieci. W jednym wypadku była opieka naprzemienna, czyli jeden rodzic dostał 150, drugi rodzic 150. Świat fundusz alimentacyjny jest to, z uwagi na to, że kryterium było niezmieniane od 2008 roku, czyli od kiedy ustawa weszła w życie, gdzie wynosi 725 zł netto na osobę, jest tendencja spadkowa, tak? No wiadomo, no,
zmieniły się realia
trochę jakby budżetów domowych. Natomiast od tego roku, czyli od nowego okresu świadczeniowego, od 1 października 2019, kryterium zostaje zrównane z podstawowym kryterium do 500+, czyli do 800 zł. Ale robiliśmy pewne szacunki, nie będzie to jakiś kosmiczny wzrost, to będzie na poziomie naprawdę chyba błędu statystycznego, tam powiedzmy w okolicach 3%, może 5%. Jeśli chodzi o jakby no największy budżet, tak, czyli jest to świadczenie 500+, miesięcznie jest wypłacanych dla około 2100 dzieci. W pierwszym roku, czyli w 2016 roku, te wypłaty były troszeczkę większe, ale ministerstwo jakby, czy rząd wziął się w cudzysłowie oczywiście za tak zwane osoby samotnie wychowujące dzieci, które nie deklarowały drugiego z rodziców, czyli w związkach nieformalnych. I tutaj został nałożony obowiązek zasądzenia alimentów od drugiego z członków rodziny, więc te wydatki były w porównaniu z 2016 i do września 2019. Teraz te wydatki są troszeczkę niższe, na poziomie powiedzmy około 80-75 tysięcy miesięcznie. Świadczenia rodzinne osobno, tak, bo jest to zadanie, które było pierwsze od 2004 roku, od maja, gdzie nastąpił wielki boom, gdzie w tamtych czasach to były nawet takie sytuacje, że trzeba było wnioski przyjmować przez okno, bo osoby, bo mieliśmy dział na parterze. Ja pracuję dopiero od listopada 2004 roku, więc jakby tego nie doświadczyłem, ale tak było. Tutaj również nastąpiły zarówno zmiany kryterium dochodowego, gdzie na dzień dzisiejszy takie podstawowe to jest 674 dla osób, gdzie jest dziecko niepełnosprawne to jest 764. Do tego dochodzą świadczenia opiekuńcze, takie największe, jeśli chodzi o kwotę, tak? Jest to świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, choć nie do końca dzieckiem, bo to może być tak, że, znaczy dzieckiem na pewno, bo bez względu na wiek, w zależności kiedy powstała niepełnosprawność. Od stycznia tego roku wzrosło ono do 1583 zł netto miesięcznie, plus w przypadkach, kiedy nie są odprowadzane składki zdrowotne i społeczne, również są odprowadzone od tego te składki, tak zwane chociaż kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od narodzin dziecka. Jest to akurat, obie te dwa świadczenia są nieuzależnione od kryterium dochodowego, więc tutaj jakby no nie weryfikuje się dochodu. Natomiast we wszystkich innych pozostałych, czy świadczeniach rodzinnych i dodatkach, czy na przykład zasiłku dla opiekuna, albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, też z tytułu opieki nad osobami starszymi, jest tutaj weryfikowane między innymi kryterium dochodowe, gdzie obliczanie dochodu jest niesamowite, jeśli mam być szczery, bo to trzeba naprawdę trochę się o tym posiedzieć, złotówka za złotówkę, to jest majstersztyk, jak mam być szczery, bo rzeczywiście no, wyliczenie tego, gdyby nie programy dziedzinowe, to brakłoby nam chyba papieru i długopisów i kalkulatorów, bo naprawdę trzeba się nad tym dość poważnie głowić. Na dzień dzisiejszy są jakieś plany, tak, jeśli chodzi o zmiany w 500+, no, ale to jest temat taki na bieżąco, tak, czy w zależności od zwiększenia kryterium dochodowego, bo jest 800 podstawowe, 1200, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne. są plany zwiększenia tych świadczeń lub ewentualnie zwiększenia kryterium dochodowego.
Już są plany 1000 zł na miesiące, przy tym 1000 na pierwsze dziecko, bo jeśli chodzi o drugie i kolejne dzieci, no to nie jest liczone do w ogóle.
Tak. No jak powiedziałem, nasz mieści się po wyremontowaniu 2017 roku na ulicy 17 lipca 12 w byłym sklepie sportowym, to pewnie więcej powie, bo to sklep był tam od lat. Zatrudnionych, bo w październiku, tak jak pani dyrektor wspomniała, po kontroli NIK-owskiej został przesunięty, nie to, że nowo zatrudniony, ale został przesunięty z innego oddziału pracownik. Na dzień dzisiejszy jest to 11 osób. No cóż, no tak chyba.
W innych miastach jest tak, że są kolejni, szanowni państwo, to jakby się zbliżało, to jest zasiłkowe, a się zbliża w lipcu, więc są
znaczy, takie... W lipcu są wnioski elektroniczne tylko, tak?
A od sierpnia, wnioski osobiście, bo można wnioski na świadczenia rodzinne i 500+, składać elektronicznie, ale trzeba mieć specjalistyczny podpis, albo składamy go osobiście, albo przez bankowość internetową, może zrobić to każdy. I wtedy po prostu my zadecydowaliśmy, że nie wydajemy decyzji w sprawie 500+, tylko robimy listy wypłat. Więc lepiej to zrobić elektronicznie, jest to prościej, niewliczane jest do 300+, do 300+ niewliczane jest w ogóle dochód, do 500+ na drugie dziecko w ogóle nie jest liczony dochód, o tyle jest to prościej. Jedyny problem stanowią te dochody wliczane na pierwsze dziecko, no to tam już wydajemy decyzje konkretne w sprawie, że przyznajemy na okres zasiłkowy od pierwszy przez okres roku, przy czym w przypadku dochodów, patrzmy, jeżeli ktoś ma kryterium dochodowe 800 zł na osobę, w międzyczasie podejmuje zatrudnienie, to kryterium mu się zwiększa, to musi nas o tym informować. Jeżeli nas o tym nie informuje i w następnym okresie składa wniosek o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko i widzimy, że tego to przekracza, no to niestety prosimy o zwrot nienależnie pobranych, bo w uzasadnieniu decyzji, nie tylko w decyzji, ale każdy pracownik o tym mówi, że jeżeli się sytuacja dochodowa zmieni, to ma obowiązek nas o tym informować. Rodziny tego rzadko nie robią.
Dlatego było głośno w telewizji o tym, ale... No. Ale powoduje, tak? Czyli właśnie między innymi to, że no, osoby nie informowały nas o zmianach, które miały wymagane doświadczeń. No i zdarzały się sytuacje kilku tysięcy złotych zwrotu, tak?
Świadczenie to jest 300 zł na początek, więc czy tu są jakieś wytyczne na co te pieniądze są przeznaczone? Czyli może dziecko zakupić buty zimowe za 300 zł i...
Nie, to powiem tak szczerze, że jeśli chodzi o program 300+, jest on jakby bezpośrednio związany z rozpoczęciem roku szkolnego, tak? Tak. Natomiast trzeba to odróżnić na przykład od stypendium, które jest realizowane przez nasz ośrodek też tylko na podstawie ustawy o pomocy społecznej i o systemie oświaty. Tam polega to na czymś takim jak na zwrocie za poniesione wydatki, gdzie jest katalog.
Ale Pani Rada pyta konkretnie o to, czy wydać na to, co się chce.
To znaczy, nie ma tutaj wskazań, nie ma...
Nie, jeśli jest taka sytuacja, że rodzina marnotrawi środki finansowe i nie wiem o tym, że jest rodzina, która nie ma marnotrawi środki finansowe, no to wtedy mieliśmy kilka takich przypadków, że w formie rzeczowej monetowano za realizację tego, tak, albo szedł nawet pracownik socjalny z rodziną, żeby mieć nadzór nad tym, co kupuje. Jest asystent rodziny w takich rodzinach przeważnie, więc jestem ogląda.
Czy jest takie prawo, bo MOPS ma takie uprawnienia, żeby ewentualnie skontrolować i
każdy... Są sygnały, tak, są możliwości zmiany na formę.
Ale to nie jest, że naszych klientów, czyli tych, którzy korzystają z pomocy społecznej, w rozumieniu ustawy 300 i 500+, to jest 5-10%. Cała reszta, 90%, to są zupełnie normalnie funkcjonujące rodziny, do których my nie mamy uprawnień wejścia do domu. Chyba że ktoś nam zgłosi, że tam piją, źle przeznaczają środki finansowe, wtedy tak. Wchodzimy z policją, wchodzi pracownik socjalny i wtedy badamy sprawę. Jeżeli jest uzasadnione, no to wtedy zmieniamy formę pomocy, ale zabrać jej nie możemy, na inną, czyli na przykład bony. Jest to wydawane w talonach żywnościowych nieraz po 10 zł, wkurzają się na nas ludzie nie
tak. Ja dostaję 50 bonów
po 10 zł. A dlaczego? No dlatego, że nieraz bon można wykorzystać na jedzenie, na książki, na zeszyty, więc po co w całości piwo? Drugi powie, a dlaczego mi pani da 50, jak ja chcę tylko 10, no więc... Ale takich rodzin naprawdę nie mamy dużo. Natomiast na co przeznaczają rodziny te środki finansowe? Nie określono na co. To są rzeczy, które no, są poza naszym...
Według potrzeb.
Według potrzeb, tak.
A nie znaczy, najbogatszy, podejrzewam, że w przypadku wielu rodzin, gdzie jest na drugie dziecko, tak? Czyli nie jest brane to jako kryterium dochodowe, czyli osoby spoza systemu, to może być w formie różnych rzeczy, tak? W formie odłożenia pieniędzy na studia, w formie jakichś lokat, nie wiem, czy opłacenia basenu, czy coś. Natomiast trzeba przyznać, że na pewno jakby w sytuacjach osób z systemu to jest, no może, no załatanie dziury w budżecie domowym, tak? Czy to będzie, nie wiem, w niektórych wypadkach dołożenie do spłaty zadłużenia, tak? Czy nie wiem, dopłata dziecku, tak? Do wyjazdu na zieloną szkołę, czy na jakiś obóz sportowy ze szkoły. No nie jest to, mówię, no w przypadku, jeżeli jest to pomoc finansowa, nie ma możliwości nadzoru nad tym, tak? Co się z tymi pieniędzmi dzieje? Czy ktoś płaci sobie, kupuje samochód i płaci raty za samochód, czy jedzie na wakacje zagraniczne, czy polskie, bo w Polsce też było to jedna koleżka. Więc mówię, no tutaj gdyby to było jakby w innej formie, tak? Czyli w formie kart przedpłaconych, czy czegoś, to w jakiś sposób kontrolować. Natomiast w przypadku wypłaty gotówki, no nikt nie będzie chodził za, nie wiem, tysiącem, około 700 rodzin i sprawdzał, no ponad 2000 dzieci.
Weryfikować.
Tak, no wiadomo, średnio znaczy średnio wychodzi statystycznie około 1,35 w cudzysłowie dziecka w rodzinie korzystających. No, ilość dzieci podzielona przez ilość rodzin.
Jest jeszcze jedna zasada. 500+ nie wlicza się do niczego. Czyli tak naprawdę nawet do kryterium dochodowego do pomocy społecznej. Czyli te osoby są uprawnione, jeżeli spełniają kryteria dochodowe, do korzystania również z zasiłków celowych, z zasiłków okresowych, z dodatków mieszkaniowych, z stypendiów szkolnych, dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. I nawet jeżeli piszemy w wywiadzie, że ten standard życia rodziny jest większy poprzez to, to nie wolno nam tego wyrzucać i nie wolno nam tego brać pod uwagę.
Nie, jest to dowód, który jest, ale nie wygonię. Możecie się go nie.
Niejednokrotnie ludzie oddawali ulgi, które dostawali na dzieci, 1000 zł na każde dziecko, robiąc korekty do kilku lat wstecz, ponieważ ten dochód wliczał im się do dochodu na 800 na pierwsze dziecko, wobec czego oddawali środki finansowe do urzędu, robiąc korekty i dostawali 500 miesięcznie na pierwsze dziecko, bo się bardziej opłacało.
Można by oddać 1000 zł, a stracić 6000 w skali roku.
Mam pytanie do programu Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Mamy tutaj 3 osoby, które urodziły dziecko. Zasiłek wynosi 4000 jednorazowo. Oprócz tego jest jeszcze 1000 też za urodzenie dziecka.
Znaczy, tak? 1000, powiem tak, że jeżeli chodzi o stare za życiem, to muszą być spełnione dodatkowe przesłanki. Tak, dziecko musi się urodzić.
Jak w takiej ciąży musi lekarz stwierdzić, że jest osoba, że dziecko jest bardzo mocno uszkodzone fizycznie, psychicznie.
Tak, o ten ciąg dalszy. Dostaje mama 4000 i co dalej? To jest już koniec pomocy?
Nie. Może taka rodzina skorzystać z pomocy asystenta rodziny. Ale ten asystent rodziny ma też zadania takie, że może na przykład tej rodzinie umawiać wizyty lekarskie, bo wiadomo, że przy dziecku niepełnosprawnym jest bardzo dużo pracy, zupełnie więcej niż przy dziecku, które jej nie wymaga. Natomiast my mieliśmy tylko 3 takie rodziny i żadna z tych rodzin nie skorzystała z asystenta rodziny, bo uznali, że jest im to niepotrzebne, doskonale sobie radzą. Jeśli chodzi o dalszą formę pomocy tej rodzinie, to też jest zależne, czy ta pani, która urodziła i rezygnuje na przykład z pracy, więc jeśli rezygnuje z pracy, wychowując niepełnosprawne dziecko, to ona dostaje dodatkowe środki finansowe w postaci
świadczenia
pielęgnacyjnego.
Czyli to jest do 1583 zł.
Tyle dostaje. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że to dziecko osiągnie pełnoletność, to będzie miało zasiłek stały, ale to jest wszystko, jeśli się przepisy nie zmienią, tak? A ta osoba ten okres ma wliczany w okres pracy, wobec czego świadczenia emerytalne będzie miała, prawda? Opłacimy składkę.
Bo jeśli chodzi o te 1000 złotych, o których pani mówi, tak? Bo to tym becikowym, tak? No becikowy jest uzależniony od kryterium dochodowego, tak? Bo to jest tutaj oczywiście w przypadku 4000 nie ma tutaj żadnych kryteriów dochodowych. Becik jest kryterium 1922 zł, więc no, trzeba spełnić kryteria, tak? Jeżeli wiadomo, osoba spełni, no jest to przyznane. To również zasiłek rodzinny i tam dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jest to dodatkowe 1000 zł jednorazowo, ale jest to uzależnione od dużo niższego kryterium, czyli tego doświadczeń rodzinnych. W przypadku dziecka niepełnosprawnego to jest 764 zł netto na osobę w rodzinie.
A ile jest tych dzieci niepełnosprawnych?
Znaczy miesięcznie wypłacamy świadczenia pielęgnacyjne dla około 70 rodzin. To jest w tym wypadku tego 1583 zł. Jeśli chodzi o zasiłki pielęgnacyjne, czyli jest to też zasiłek z tytułu niepełnosprawności, tylko on jest jakby ma szerszy zakres, tak? Bo to jest świadczenie dla dzieci do 5 roku życia, od 5 do 18, bez względu tutaj na wiek, tylko w zależności jakie jest orzeczenie niepełnosprawności, czy spełnia przesłanki. Zawsze to świadczenie od początku wynosiło 150 zł, natomiast od zeszłego roku zostało podwyższone do 184,32 grosze. A od listopada tego roku będzie praktycznie zrównane z tym dodatkiem pielęgnacyjnym, który przysługuje do świadczeń emerytalnych rentowych, czyli 215, w okolicach 215 zł. Miesięcznie zasiłków pielęgnacyjnych jest wypłacanych około 680-690, czyli tych w wysokości 153 zł. Jeśli chodzi o całość, tak, to z całego jakby działu rocznie w roku 2018, czyli które przynajmniej skorzystało z jednej formy świadczeń, tak? Czyli świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, to było około 3650 rodzin.
Tak. Chciałam zapytać jeszcze o decyzję, bo mamy tutaj taki wykaz, że ile jest decyzji przyznających, ile jest odmownych, ale jest również 38 przyznających odmownych.
To są decyzje, jeżeli osoba składa wniosek na pierwsze dziecko, znaczy ma dwójkę dzieci, ale we wniosku składa wniosek na pierwsze dziecko, na dwójkę dzieci, tak? Czyli wiadomo, że w przypadku co do drugiego nie weryfikuje się kryterium dochodowego, w przypadku pierwszego się weryfikuje. Może się okazać tak, że w tym wypadku dochód na osobę nie przekracza 800 zł. Jest to decyzja jakby częściowa, tak? Czyli na pierwsze dziecko z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego w pierwszym punkcie jest wydawana decyzja odmowna. W drugim punkcie z uwagi na to, że nie weryfikuje się kryterium co do kolejnych dzieci, jest przyznanie tych świadczeń. Takie możliwości daje zarówno ustawa, rozporządzenie, jak i nasze programy dziedzinowe, żeby po prostu nie rozwajać postępowania na dwie różne decyzje, tak? To w jednej decyzji są dwa rozstrzygnięcia po prostu. Jedyną ulgę dajemy, tak, świadczenie 300+, gdzie jest to już, to świadczenie jest najbardziej, jakby powiedzmy, zelektronizowane, z uwagi na to, że w tym wypadku nie wydaje się decyzji pozytywnych, tylko wnioski są rozpatrywane pozytywnie w programie i systemy generują, bo osoby, które elektronicznie składają wnioski, muszą podać adres elektroniczny poczty. I wygląda to w ten sposób, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia system generuje wiadomość e-mail do każdej osoby o przyznaniu świadczeń. Natomiast w przypadku osób, gdzie są decyzje odmowne i zdarzyło się takich przypadków chyba w zeszłym roku 5, z uwagi na przykład na to, że dziecko chodziło na przykład do szkoły policjalnej lub szkoły dla dorosłych, w jednym wypadku była osoba, która jest zameldowana w Czeladzi, ale złożyła wniosek w formie elektronicznej i w ramach ustaleń wyszło, że mieszka za granicą, tak? Dziecko przebywa z babcią na terenie Polski, natomiast to świadczenie jest dla osób, które w trakcie składania wniosku, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, przebywają na terenie Polski. Zdarzają się sytuacje w pozostałych wypadkach, jest ich dość dużo. Tak zwany koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego, czyli były ROPS, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dzisiaj już wojewoda, gdzie w przypadku składania wniosku, powiedzmy przez mamę, jest deklarowane, że tata przebywa poza granicami kraju, gdzie wykonuje pracę zarobkową. Wtedy są wypełniane dodatkowe ankiety w celu weryfikacji, czy taki wniosek z dokumentacją ma być przekazany do taka lista sprawdzająca jest zrobiona, czy ma być przekazany do wojewody i on rozstrzyga, tak? Kontaktuje się z instytucją zagraniczną, czy są tam przyznane podobne świadczenia, tożsame czy nie. Jeżeli nie ma przyznanych tożsamych, to wtedy jest decyzja przyznająca przez wojewodę, przychodzi to do nas, my implementujemy do systemu i wypłacamy to, tylko w sprawozdaniach jest to wypłata w ramach jakby koordynacji, czyli z troszeczkę innych, czy z tej samej dotacji, ale jest to budżetowo inaczej rozpisywane już jakby w sprawozdaniach kwartalnych, bo 500 plus robione z co miesiąc sprawozdania, natomiast w przypadku świadczeń rodzinnych funduszu są sprawozdania kwartalne, roczne.
I teraz my jeszcze nie mamy takiej możliwości, bo jeśli tak jak powiedział, ktoś pracuje za granicą, nawet do nas składa wniosek o 500 plus, to my je przesyłamy do właściwego wojewody.
Po pobraniu wszystkich dokumentów.
Ale wszystkie dokumenty bierzemy, ponieważ nie mamy możliwości sprawdzenia i koordynowania tym systemem, a takie możliwości mamy. I teraz na przykład my wypłacamy bardzo szybko zasiłki, a wojewoda wypłaci rok, tak długo sprawdza.
No, bo czasami dłużej.
A lata. Niektórzy z 2006 roku, kiedy weszło prawo w życie, to dosyć nie mają do dzisiaj wypłaconych 500%. Dlaczego?
Tyle kosztuje.
To jest kilka ładnych, dziesiątek tysięcy złotych.
Czy Państwo radni, macie jeszcze pytania? Dziękuję. To dziękuję. Ten temat jest zakończony. Mamy do zaopiniowania. Tu bym też prosiła o moje wprowadzenie. Tak. Uchwała numer jeszcze w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem wieloletnim Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Tak. Mam mówić?
Tak.
Bardzo dobrze. Do 2018 roku, mianowicie do końca grudnia, obowiązywała nas uchwała Rady Ministrów i nasza uchwała Rady Miejskiej, która była przyjęta 3 marca 2014 roku. Dotyczyła ona podwyższenia kryterium dochodowego uprawnionego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania. I to dożywianie dotyczy dzieci w szkole, osób, które korzystają z usług opiekuńczych, osób, które korzystają w przedszkolu dzieci, w żłobku oraz osób, które korzystają są niepełnosprawne, bezdomne, czyli tak naprawdę samotne wszystkich osób. I tak to rozporządzenie funkcjonowało do końca roku, ponieważ weszła wiesz, w szereg nowy, wieloletni rządowy program Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Jak Państwo wiecie, on wszedł 19 października, ta uchwała Rady Ministrów, ale obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Grob ośrodków pomocy społecznej, które realizuje m.in. to zadanie, podjęło uchwałę w grudniu, w listopadzie i mam tu wszystkie uchylenia nadzorcze. Za wcześnie podjęły tę uchwałę, ponieważ one powinny obowiązywać od 1 stycznia. Nawet z zapisem uchwała obowiązuje od 1 stycznia wstecznie, ale później można. Co to oznacza dla naszej gminy, proszę Państwa? Ten wieloletni program spowodował, że nasza gmina, jeżeli chciałaby podwyższyć kryterium dochodowe do pomocy społecznej, bo na osobę w rodzinie to kryterium dochodowe mamy dzisiaj 528 zł, dla osoby w rodzinie, a dla samotnych 701 zł. Jeśli Rada zdecyduje się podnieść kryterium dochodowe, to z bezpłatnych posiłków będzie mogło skorzystać z wielu osób. I do 150% to kryterium dochodowe, jak jest osoba samotna, to wynosi 1051 osób, a jeżeli chodzi na osoby w rodzinie, to 150%, to jest 792 zł razy ilość osób w rodzinie, to nam daje taką możliwość. Jeżeli podejmiemy taką uchwałę, jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, myślę, że ona jest wskazana do podjęcia, to szkoły będą mogły do nas występować o refundację tych środków. Część tych środków Mianowicie nam wojewoda przyznaje większe te środki, bo to jest zadanie zlecone gminie, ale jest to dotacja. Nie jest ona zlecona w całości, tylko jest to dotacja. I ta dotacja powoduje, że my, jako gmina Czerać, mamy więcej środków finansowych na realizację tego zadania niż inne gminy, bo właśnie nie wypłacamy za pomoc za dużo, ale robimy gorący posiłek w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach i dla klientów ośrodka pomocy społecznej, ponieważ my zlecamy to zadanie i nam firma gotuje, mamy gotowe posiłki. I teraz, jeżeli Rada podejmie uchwałę, to do 150% mamy zwiększenie tego kryterium dochodowego. I teraz pozwoliłam sobie, bo tutaj ostatnio był u mnie też pan radny, ile takich osób, gdzie, z czego mogłoby skorzystać. Zrobiłam sobie taką rozpiskę, ile takich dzieci mamy, które korzysta, ile osób dorosłych i jak to jest finansowane. Gdzie ja to dam?
Bliżej.
Bo tych dokumentów mam dość sporo. Chciałam Państwu pokazać, ile to wychodzi. Mam. W ubiegłym roku plan finansowy na realizację tego zadania to był 477 tysięcy złotych. Środków własnych było 147 tysięcy, a dotacji 330. Co razem wykonanie dało nam 460 tysięcy złotych. I teraz szkoły i przedszkola wykorzystały z tych środków finansowych prawie 94 tysiące złotych. Świadczenia pieniężne wypłacone tym, którzy mają specjalne diety cukrzycowe, nie mogą korzystać z posiłków zbiorowych, to była kwota 104 400 zł. I stołówka ośrodka pomocy społecznej, czyli to są wszystkie osoby bezdomne i te osoby, które korzystają z usług opiekuńczych, ale mają kryterium do 150%. 260 tysięcy. Mamy jeszcze środowiskowy dom samopomocy Ostoja, gdzie tam przebywają osoby niepełnosprawne i tam też jest pokrywany gorący posiłek dla nich z tych właśnie środków finansowych. I teraz dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli żłobkowe dzieci, małe dzieci, przedszkolne, w tej formie pomocy skorzystało 107 dzieci w ubiegłym roku. A dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, bo tak się to nazywa w sprawozdaniu, skorzystało aż 193. I pozostałe osoby, czyli to, które korzystają u nas z pomocy, to jest 236 osób. Teraz to, co Państwa myślę bardzo interesuje, to jest kryterium dochodowe od 100 do 150 osób. Ile mamy takich osób i dlaczego jest ta uchwała? Przeliczyliśmy sobie, że 42 osoby mogłyby skorzystać dodatkowo z tej formy pomocy, jeżeli to kryterium uchwały zostanie podjęte. Czyli dzieciaków w szkole, szkoły przedszkola oraz stołówki, czyli 13 osób dorosłych, takich, które korzysta z usług opiekuńczych, a 29 osób dzieciaków w szkole. Dlaczego tyle? Ponieważ to kryterium dochodowe do pomocy społecznej nie podnajmu, pomimo tego, że się je podwyższa, ministerstwo je podwyższało, no i tak jest śmieszne. Jeżeli mamy kryterium dochodowe na członka rodziny 528 zł, to 150% tego kryterium to jest 790 zł. Razy ilość członków rodziny wtedy może taki koszt
być brutto czy netto?
Netto, bo w ustawie pomocy społecznej, ustawa o pomocy społecznej mówi wyraźnie netto. I co to jest netto też? To świadczeń rodzinny jest kwota brutto i to też jest określone, co to jest kwota brutto. W przypadku osoby samotnie gospodarującej to jest kryterium, czyli to do 150% to jest 1051,50. Tak to wygląda. Dlaczego podjęliśmy dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście Państwo mieli ogląd na sprawę. Nie podjęliśmy tego w grudniu, ponieważ nasza szacunkowca na chwilę słusznie uznała, że nie podejmujemy uchwał, ponieważ skoro podchodzą pierwszego w życie, a mamy, mówię, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, uchwała Pilica uchylona. Dziennik Urzędu 24 stycznia już ogłoszone uchwały zostają uchylane. Czyli jeżeli ośrodek wprowadził w życie, już wydał decyzję, to jest po prostu najgorsza rzecz na świecie. Ponieważ wziął pieniądze, nie powinien za nie brać. A jeśli nasza gmina nie podejmie takiej uchwały, to 42 osoby dodatkowo będą musiały płacić za te posiłki. A tak mamy to zadanie celowe zlecone. Dostajemy więcej pieniędzy niż inne gminy, ponieważ gotujemy te obiady, wobec czego myślę, że to jest zasadne. Jedną formą to jest dopłata do dzieci do wyżywienia w szkole. Druga, ta uchwała, która też jest podejmowana też w myśl tego rządowego programu, to jest dopłata do wyżywienia. One są dwie odrębne. Mówi o tym program, bo w celach i zadaniach programu mamy określone trzy moduły. Pierwszy i drugi moduł dotyczy środka pomocy społecznej, trzeci edukacji. Pierwszy i drugi dotyczy przyznania i zapewnienia posiłku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. I minister w drodze właściwego rozporządzenia określa, kto to jest. I mamy w ramach tego modułu, program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form. Posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub i żywności, więc tu mamy dwie uchwały, i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. My jako gmina tego nie realizujemy, bo realizuje to Caritas Diecezji Sosnowieckiej, z którym bardzo dobrze nam się układa od lat współpraca, i wydają to jedzenie w ramach tego projektu. Nasi klienci mają produkty, oleje, mąki, kasze, serki, w zależności od tego, co to jest. To są kilogramy. Makarony, ryż, cukier, sól. Więc mówię, mnie się bardzo dobrze układa współpraca z Caritasem Diecezji Sosnowieckiej, ponieważ inne organizacje pozarządowe nie chciały na nas tego robić, a Caritas tak. Więc korzysta 468 osób z tej formy pomocy, jest bardzo dużo. Tak, więc my nie musimy, co miesiąc dostają. Tak.
To jest kilka kilogramów w przeliczeniu na
jedną osobę rodzinę.
No. Czasami się nie da tego
robić. Za jedną osobę rodzinie.
Kilka kilogramów na każdą osobę.
Ale to
jest
dobre.
Dlatego, że inne instytucje nie chciały współpracować, by nie miały gdzie tego
czynić. No magazyn. Bo są specjalnie o zgłoszenie tego. A tak naprawdę no, rodzina musi jechać całą ekipą, chyba że biorą samochód taki dodatkowy, że się z przyczepą, ponieważ jak ich jest 7-8, to są naprawdę 60 kg dźwignąć, no to lepiej tak zrobić albo Uberem przyjechać za parę złotych, powiem, że Uberem jeżdżą, bo tak nas informują. No. Natomiast Caritas jest bardzo mocno wyposażony i bardzo ma dobrą infrastrukturę i no po prostu tam wiemy, że ten towar jest świeży, wydawane na bieżąco, nie jest gdzieś tam, te serki mają datę ważności, bo to wszystko są same widoczne. My jako gmina nie mamy takiego magazynu, jak prowadzenie tego magazynu to naprawdę obostrzenie niesamowite, więc mamy te dwie formy pomocy. Natomiast w trzecim module, o czym informowaliśmy wszystkie szkoły i wszystkie przedszkola, to jest możliwość pozyskania środków finansowych. Szkoły publiczne, szkoły podstawowe, zespół szkół specjalnych, ośrodki szkolno-wychowawcze na to, żeby otrzymać w latach 2019-2023, bo na tyle lat jest ten program, doposażenie do poprawy standardu funkcjonowania stołówek. Można wyposażyć te stołówki, można doposażyć i wiem, że wiele szkół z tej formy pomocy korzysta, do 100 tysięcy złotych na każdą jedną szkołę przy zachowaniu udziału środków własnych 20 tysięcy złotych. Więc mówię to tak pokrótce. Program nie jest jakiś bardzo trudny. Program jest, myślę, bardzo prosty i przejrzysty dla nas, jedynie no, cykliczny. I podjęcie tej uchwały jednej i drugiej
pozwoli
z niego skorzystać. 46 dodatkowo.
No to wobec tego. Macie Państwo jeszcze pytania do pierwszego projektu? To przejdźmy do głosowania w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem wieloletnim posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Kto jest za projektem? Głosów przeciw nie ma, głosów wstrzymujących nie ma, ilość punktów 6, opinia pozytywna, napisane, proszę. Projekt numer 3 w
sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem wieloletnim Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023.
To jest ta druga uchwała, o której mówiłam, wynika z tego drugiego modułu i tutaj jeżeli ktoś przekracza nam kwotę 150% kryterium dochodowego, to my możemy w uzasadnionych przypadkach, i to robimy, to jest 100 tysięcy złotych właśnie na to poszło, wypłacać miesięcznie środki finansowe. To jest wyraźnie określone, jaka to jest kwota, bo to jest 60 zł razy ilość członków w rodzinie i to nam robi odpowiednią kwotę. Bardziej opłaca się jeść obiady u nas, ponieważ obiady są bardzo smaczne. One są od w tej chwili 6,46 dla klientów, więc 6,50 do żywienia w szkole, tyle wynosi. Natomiast miesięcznie sprawdzałam sobie, ile ta osoba, jeśli jest osoba samotna w rodzinie, to samo wyżywienie kosztuje nas 167 zł. A dostałby tylko 60, więc lepiej jest posiłek dostać, bo to jest gorący posiłek, łącznie z tym, że zabezpieczamy również sobotę. Święta również oprócz niedziel. No, tam dostają osoby w piątek wyżywienie na sobotę, albo w sobotę do godziny 12 można sobie odebrać to wyżywienie u nas w ośrodku pomocy społecznej. Więc są te dwie uchwały, bo są różne szkoły, uchylenia nadzorcze, wobec czego dla jednego żądania zwrotu wydatków jest jedna uchwała i na to wymaga być decyzja, a ta druga uchwała, o której mówiłam wcześniej, jest typowo na dożywianie dzieci w szkołach. Jeśli macie Państwo pytanie.
Nie ma pytań, wobec tego przejdźmy do głosowania. Projekt numer 3. W sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem wieloletnim Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Głosów przeciw nie ma, głosów wstrzymujących nie ma, ilość członków komisji 6, opinia pozytywna. Dziękuję. Sprawy
jeszcze. Chciałam zapytać panią dyrektor, mam takie pytanie, czy jest możliwe, że osoba, która nie zawiedła ani lepiej, teraz jeszcze komorny przyszedł na jakieś inne zaległości z tytułu niepłacenia za mieszkanie, nie pobiera pensji?
Nie ma takiej możliwości, ponieważ komornik ma możliwość objęcia 60% dochodu. Ale niektórzy komornicy się mocno...
A oni to mogą, bo ja robię to inaczej.
Się do mnie osobiście, wysyłam do kierownika tą osobę. No. Przedszkola numer 4. Pracuje facet bardzo solidnie, bardzo uczciwie. No ma tam gdzieś tam, zrobił po drodze jakieś tam, popełnił błędy. Alimentów nie płacił, a teraz nie masz czego. Nie masz czego w ogóle. Czy jest możliwość, żeby on dostał jakieś tam.
Ale powiem
tak. My mu dajemy za pomoc, ja to wszystko mało. Wszystko nie
jest takie. Jest jeszcze taka jedna rzecz, o której każdy potencjalny klient, który doświadczy tego nieszczęsnego komornika, zapomina. Komornik ma możliwość ściągnięcia do 60%. Jeżeli to chodzi w jego egzystencję, to może się zwrócić o zmniejszenie tej odpłatności, prawda pani?
To znaczy, powiem tak, że jeżeli chodzi o to, jest, ja się podobyślam tego na mnie. Jest takie, jest coś,
tak, tak, no, jest coś ale takiego. Ale bardzo uczciwie pracuje, naprawdę.
W przedszkolach też, tak? Są możliwości takie, znaczy tak, to co pani mówi, żeby zabrać 100% pensji, nie ma takiej możliwości.
No, mówię, wmawia, ale też mówię.
Nie, największym zajęciem, jakie mieć, to jest zajęcie alimentacyjne, czyli to 60% plus koszty komornicze, czyli może to być 75 albo 68, w zależności od formy zajęcia. Jeśli chodzi o inne zobowiązania, jakby nie mogą one być wyższe niż... Osobie musi dostać tak zwane najniższa krajowa, tak? Komornicy robią inaczej, że zajmują rachunki bankowe.
Tak.
I to może mieć jakiś wpływ z uwagi na to, że przechodzi przelew na konto. Oni ich nie zabierają tych pieniędzy, tylko oni blokują konto. I trzeba się trochę natrudzić, żeby takie coś, żeby to konto odblokować. Natomiast jeżeli są dokonywane potrącenia komornicze z tytułu funduszu alimentacyjnego, no to trzeba się zgłosić do organu, który jest wierzycielem, tak? Czyli nie wiem, czy w tym wypadku jesteśmy my wierzycielem, czyli my wypłacaliśmy świadczenia i można umotywować swój wniosek i wtedy my jako organ właściwy występujemy do właściwego komornika o zmniejszenie potrąceń z tytułu funduszu, jakby spłaty funduszu alimentacyjnego, chyba że ta osoba już nie, znaczy chyba że wierzycielka już nie pobiera, czyli ta osoba jest pierwsza w kolejności do spłaty, tak? Najpierw będzie spłacana wierzycielka, no to wtedy musi być zgoda nie tylko jakby nasza organu, wobec którego też ma zadłużenie, ale też przede wszystkim wierzycielki, tak? Bo jeżeli zmniejszymy, wyrazimy zgodę na zmniejszenie potrąceń, no to z automatu mniej dostanie wierzycielka, a na pewno nie leży to w jej interesie, więc pewnie takiej zgody nie wyrazi, tak? Jest możliwość również ewentualnie, tak jak na przykład w trybie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli przez okres 3, 5 lub 7 lat płaci się zasądzone alimenty, jest możliwość umorzenia części zaległości wobec nas, począwszy od 30% do 100%. Nawet jeżeli przez okres 7 lat płaci się na bieżąco.
I robimy.
Tak, tak. Jeżeli są, to jest jakby nasz przymus, tak? Znaczy nie to, że my sobie chcemy, tylko jeżeli mam teraz na taką sprawę, osoba też wystąpiła do komornika o zaświadczenie z ostatnich kilka lat i najprawdopodobniej będzie miał chyba 30% zobowiązań umorzonych. Ale to jeszcze muszę przeliczyć, bo wydruk od komornika też jest kosmiczny i tam trzeba się to poświęcić trochę czasu, bo ciężko się rozeznać.
No. Ja wiem, ile może zająć komornik, bo wielu moich pracowników ma zajęcia komornicze. Więc nie mogą zabrać całe wypłaty, no ale boli, bardzo boli.
Z tytułu umów cywilnokarnych jak najbardziej, tak? Czyli umowa o dzieło zlecenie, to nie podlega ochronie kodeksowej i tutaj, jeżeli komornik zechce, to zabiera 100%. To tutaj nie ma. I bez względu na formę zobowiązania, czy jest to zobowiązanie z umowy, czy zobowiązanie alimentacyjne.
Ale też pracownikom było blokowane konto.
I swoje ubezpieczeniowych też nie może zabrać całości.
Aha, to chyba nie wiedzieliśmy.
Mamy jeszcze jeszcze różne? Wobec tego dziękuję pięknie za przygotowane materiały. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Dziękuję.